Dzięki, Panie, że zebrałeś nas razem. Dziękujemy za tę ucztę, na której zbiera się cały Twój lud. Dziękujemy, że nas zbawiłeś. Dziękujemy, że przeprowadziłeś nas przez te wszystkie podróże życia. Modlimy się, abyś tego popołudnia, jak i poprzez te 6 następnych dni, wprowadził nas w swoją obecność, abyśmy radowali się Tobą i mogli Ciebie poznać, abyśmy oddali Tobie cześć i mieli z Tobą społeczność. Bądź z nami, błogosław wszystkie te słowa, niech będą one żywym przemawianiem, żywym oddechem, pochodzącym z ust Boga. Powierzamy nas wszystkich, każdą siedzącą tutaj osobę, w Twoje ręce. Wprowadź nas w swoją obecność. Wprowadź nas w swoją osobę. Otwórz przed nami kwestię prawa w bardzo pozytywny sposób. Modlimy się, abyś po prostu ubłogosławił nas swoją obecnością. W Twoim imieniu modlimy się. Amen. To wspaniałe, że możemy przejść do drugiej części Księgi Wyjścia. Tym razem omówimy porcję od rozdziału 19 do 24 i trochę z rozdziału 25. To jest wszystko, czym zajmiemy się podczas tego szkolenia. I jeśli myślicie, że jest to bardzo ograniczona porcja słowa, mówię Wam, znajduje się w niej wiele bogactw. Pierwszą sprawą, którą chcę powiedzieć, jest to, że w rozdziałach od 19 do 24 Boży lud był prowadzony do bardzo szczególnego miejsca. To pierwsza kwestia, którą chcę Wam powiedzieć, że miejsce, do którego Bóg ich przyprowadził, było bardzo szczególne. Przed tym miało miejsce wiele współpracy między Bogiem a nimi. Wybawił ich, zbawił, przygotował zaopatrzenie dla nich, wielokrotnie rozprawiał się z nimi poprzez słup obłoku i słup ognia. Lecz tutaj po raz pierwszy Bóg przyprowadził Boży lud na szczególne miejsce. I chciałbym wymienić 3 bardzo szczególne rzeczy odnoszące się do tego miejsca. Po pierwsze, jest to miejsce społeczności. Wcześniej miało miejsce wiele Bożych dzieł, Boże wybawienie. Bóg nawet przygotował zewnętrzne zaopatrzenie. Boży lud nie był jednak przyprowadzony do miejsca społeczności. Niech więc przez te 6 dni Pan przyprowadzi nas do miejsca społeczności. Po drugie, jest to miejsce oddawania czci. Jest to miejsce, gdzie Boży lud oddaje Bogu cześć. Wcześniej wiedzieli oni o tym, że Bóg ich wyzwolił, że ich zaopatrzył, lecz nie wiedzieli, na czym polega oddawanie Bogu czci. W miejscu tym oddawano Bogu cześć. Mojżesz dwukrotnie wspomniał Faraonowi, że chce wyprowadzić lud w 3-dniową podróż, aby odbyli oni ucztę dla Jahwe. Werset 1 w rozdziale 5 oraz werset 9 w rozdziale 10 mówią, że Bóg chciał zabrać swój lud w 3-dniową podróż, aby oni odbyli z nim ucztę. A następnie werset 18 w rozdziale 3 oraz 27 w rozdziale 8 mówią, że Bóg chciał, aby złożyli mu ofiary. Zarówno składanie ofiar, jak i ucztowanie z Bogiem wskazują na oddawanie Bogu czci. Jedno z poselstw będzie w zupełności poświęcone kwestii oddawania czci Bogu. Po raz pierwszy lud Boży dowiaduje się, na czym polega oddawanie Bogu czci. Jeśli przeczytacie te wszystkie fragmenty, zobaczycie, że nie było tam żadnego padania na twarz, a raczej mowa jest o tym, że oglądali Boga oraz że jedli i pili. Na tym polega oddawanie czci. Jest to oglądanie Boga, a następnie jedzenie i picie. Oto prawdziwe oddawanie czci Bogu. Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć, jest jeszcze bardziej cenna i stanowi sedno tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Mianowicie to, że Boży lud po raz pierwszy poznał, kim jest Bóg. Zanim poznali Boga, wiedzieli, że był On Bogiem ich przodków, wiedzieli, że był On Bogiem, który wyratował ich od Egipcjan i że był Bogiem, który ich zaopatrywał. Nie znali jednak samego Boga. To tak jak chłopak i dziewczyna dowiadują się o sobie, lecz dopiero na pierwszej randce poznają się. Nie tylko dowiadują się, że masz doktorat, że dokonałeś tak wiele rzeczy, że dla wielu jesteś pomocny w tak wielu kwestiach, lecz poznajesz go. W jaki sposób Bóg dał poznać siebie swojemu ludowi, ukazując im swój wizerunek, którym jest 10 przykazań, prawo, jak ujrzymy w tym poselstwie i 3 następnych, będzie przedstawione i opisane w bardzo pozytywnym świetle. Od czasów reformacji prawo jest kojarzone z czymś negatywnym. Niedawno słyszałem poselstwo, w którym pastor z żarliwością apelował, że zostaliśmy wyzwoleni spod prawa do łaski. To prawda, że Nowy Testament z jednej strony ukazuje, że prawo stanowi przeszkodę. Ale w tym poselstwie, jak i następnych, ujrzymy, że prawo jest bardzo pozytywne i ma bardzo pozytywną funkcję, którą też przedstawimy. Lecz to, czy prawo jest czymś pozytywnym, czy też negatywnym, zależy od osoby, która je przyjmuje. Przed nami bardzo długi konspekt, dlatego też od razu do niego przejdę. I wiele z rzeczy, które poruszę, znajdują swoje objaśnienie w konspekcie. W 19 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy wielki kontrast, niemalże jak ten między dniem a nocą. Na początku tego rozdziału Bóg był bardzo kochający i czuły, lecz od razu, od wersetu 7, po tym jak lud odpowiedział w sposób niewłaściwy, cała sceneria nagle się zmieniła. I chciałbym uwypuklić przed wami ten kontrast. Lecz najpierw pozwólcie, że powiem wam, w jakim miejscu lud ten przebywał. Znajdował się w miejscu, który nazywa się Góra Choreb, również zwana Górą Synaj. Góra Synaj i Góra Choreb to jedno i to samo miejsce. Ale gdy Biblia mówi o górze Horeb, oznacza to miejsce społeczności. Po raz pierwszy mowa jest o niej, kiedy Mojżesz poszedł na górę Horeb, gdzie ujrzał płonący ciernisty krzew. Tam też po raz pierwszy ujrzał Boga. Góra Horeb zawsze jest przedstawiana w pozytywnym świetle. Jest to zatem jedno i to samo miejsce, ale dla tych, którzy szukają Pana w miłości i mają z Nim społeczność, jest to góra Horeb. Dla tych jednak, którzy nie znają Boga bezpośrednio, lecz jako Boga przykazań i potępienia, to miejsce to góra Synaj. Na początku tego rozdziału Bóg powiedział: zebrałem was tutaj i stąpiłem na dół, aby się z wami spotkać. Tym razem nie stępuję w taki sposób, jak stąpiłem do Egiptu, aby osądzić jego lud. Stępuję na dół tylko dla was, tylko po to, aby po prostu z wami porozmawiać. Następnie powiedział: niosłem was na skrzydłach orlich. To po pierwsze. A po drugie, będziecie szczególną moją własnością i królestwem kapłanów, świętym narodem. Posłuchajcie, są to bardzo czułe i osobiste słowa. Bóg mówił, że niósł ich na skrzydłach orlich. Oznacza to, że troszczył się o nich, jak dorosły orzeł troszczy się o małe orły, upewniając się, że nie spadną. Czyż nie jest to czułe słowo? W studium życia czytamy, że było to słowo łaski. Że jest to słowo łaski. Bóg wypowiedział takie właśnie słowo. Gdy czytamy Księgę Wyjścia, niektórzy mówią, że miało miejsce coś cudownego, lecz z punktu widzenia Boga to On ich prowadził. Nawet w 6 rozdziale Ozeasza mówi, że On wyprowadza nas z pustyni. I 2 rozdział Księgi Jeremiasza mówi o tym wspaniałym wersecie o treści wierności jej młodości i o tym, że On prowadzi nas, a my podążamy za Nim jak młode ciele za swoją matką. Czy nie jest to bardzo czuły obraz tego, jak Bóg prowadzi nas i sprawia, że się poruszamy? Był to początek Bożego przemawiania. A następnie powiedział: wy jesteście moją szczególną własnością. Posłuchajcie, czy poszedłbym do obcej osoby i powiedział do niej: jesteś moją szczególną własnością? Nie, nie powiedziałbym czegoś takiego. Powiedzenie czegoś takiego oznaczałoby, że mam z tą osobą osobistą więź. Tak samo Bóg powiedział coś w sposób bardzo osobisty. Następnie, pod koniec tego fragmentu w rozdziale 24 jest napisane, że lud ujrzał Boga Izraela. A werset 11 mówi, że oni oglądali Boga. W Egipcie nie widzieli Boga. Nie widzieli Go też na pustyni. Ale tutaj oglądali Boga Izraela. Następnie mowa jest o scenerii, jaką ujrzeli. Było to jakby dzieło z szafirowych kamieni. A przypis podaje, że to dzieło wyłożone kamieniami było przezroczyste. Jest to coś bardzo przezroczystego. Następnie werset podaje, że było to jak niebo w swej jasności. i że Bóg nie wyciągnął swojej ręki i nie był jak grom, jak błyskawica dla swojego ludu, lecz że lud jadł i pił przed Panem. Wymieniłem 9 pozytywnych kwestii. Po pierwsze, przyprowadziłem do siebie. Do kogo? Do siebie. Do samego Boga. A lud był jego szczególną własnością. Następnie królestwem kapłanów i świętym narodem. Towarzyszyła temu atmosfera przezroczystych szafirów i nieba w jego jasności. Oni tam jedli i pili. Łącznie wymieniłem 9 kwestii. Teraz po wersecie 7 lud rzekł, cokolwiek Jahwe rzekł, my uczynimy. Chłopie, to niewłaściwe, to nie była dobra odpowiedź. Zaraz po tym cała atmosfera uległa zmianie. Pojawił się grzmot, błyskawice, gęste chmury, trąby, ogień, ziemia się trzęsła, a lud drżał. I lud rzekł, że było to słowo śmierci, słowo zagłady. Następnie Księga Wyjścia 20-21 mówi, że Mojżesz wszedł w głęboką ciemność. Gdy połączycie te wszystkie słowa, uzyskacie bardzo negatywny obraz. Brat Lee powiedział, że istnieje aspekt dnia i aspekt nocy. Aspekt dnia obejmuje wszystkie te pozytywne rzeczy, które wymieniłem, a aspekt nocy obejmuje wszystkie negatywne rzeczy, które również wymieniłem. Wszystkie one znajdują się w tym samym miejscu, lecz wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy. Jeśli patrzymy w sposób odpowiedni, to jest to aspekt dnia, a jeśli w niewłaściwy, jest to aspekt nocy. Tak samo ma się sprawa, gdy przychodzimy do Bożego Słowa. Przychodzicie do Słowa Bożego i jest ono dla was wspaniałe, ponieważ udzielił się wam Bóg za pomocą swego żywego Słowa. Jeśli jednak przyjmiecie Słowo Boże w niewłaściwy sposób, to stanie się ono dla was grzmotami, chmurami, trąbami, drżeniem i śmiercią. Myślę, że to jaskrawie i przejrzyście obrazuje różnicę między zbliżaniem się do Boga w sposób właściwy, a zbliżaniem się do Niego w sposób niewłaściwy. Przejdźmy teraz do pierwszego punktu rzymskiego. Przeczytajmy je razem. Prawo, które jest Bożym świadectwem, Bożym wyrazem, stanowi objawienie tego, kim jest Bóg, Jego ludowi. To wspaniałe, że mamy obraz tego, kim jest Bóg. Jeśli kogoś kochasz, to czy nie chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat? Tutaj mamy obraz Boga. Punkt A. Prawo zawsze objawia to, jaka osoba jej ustanowiła. Tak więc rabuś ustanowiłby prawa, które pozwalałyby kraść, a osoba, która grzeszy, ustanowiłaby prawa, które pozwalałyby ludziom grzeszyć w jakiś sposób. Prawo odzwierciedla osobę. Bóg uważa 10 przykazań, 10 praw za 10 słów. Dziesięć słów wskazuje, że prawo jest objawieniem samego Boga, bo słowa, które ktoś wypowiada, objawiają tę osobę. Jeśli spojrzysz na obraz młodego mężczyzny, nadal nie wiesz, kim on jest. Jeśli jednak on by się tu pojawił i mówił przez 5 minut, to wiedziałbyś wszystko na jego temat, prawda? Stąd też najbardziej niemądrymi ludźmi jesteśmy my, bracia, którzy tu stoją i przemawiają. Tak już wiecie o nas wszystko. Bóg jest Bogiem mówiącym i przez Jego przemawianie poznajemy Go. Mamy teraz 6 punktów, które ukazują za pomocą 10 przykazań, kim jest Bóg. Pierwszy punkt. Bóg jest zazdrosny. Powiedział, nie będziesz miał innych bogów prócz mnie. Jeśli w związku chłopaka i dziewczyny, chłopak powiedziałby, jestem tolerancyjny. Możesz mieć Toma i Jerry'ego i kogokolwiek jeszcze. Możesz mieć ich zdjęcia w twoim pokoju. Nie obchodzi mnie to. Ja nie chciałbym takiego chłopaka. Bóg nie jest tolerancyjny. Powiedział, nie będziesz miał innego wizerunku oprócz mnie. Toleruję tylko jednego. Jest to moje imię. Nigdy więcej nie wymieniaj imienia Jerry'ego. Wcześniej miałaś 10 chłopaków, ale teraz zapomnij o nich. Ponieważ ja jestem zazdrosny. Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli jesteśmy w związku miłosnym, to chcemy, aby ta osoba była zazdrosna. Nie chcemy kogoś tolerancyjnego. Punkt drugi. Bóg jest święty. Oznacza to, że Bóg nie jest zwyczajny. Czwarte przykazanie mówi, będziesz zachowywał szabat. Jakie jest znaczenie szabatu? Pewnego razu zapytałem Żyda, dlaczego oni zachowują szabat, a on odparł, zachowujemy szabat, ponieważ chcemy różnić się od wszystkich na świecie. Szabat został ustanowiony po to, aby oni różnili się od innych, aby oddzielili się od wszystkich. Posłuchajcie, nasz Bóg nie jest Bogiem zwyczajnym. Nasz Bóg jest Bogiem świętym. Następnie, punkt trzeci. Bóg jest miłujący. On powiedział, każdy, kto będzie przestrzegał mojego przykazania, tego będę miłował z pokolenia na pokolenie. Później powiem coś na temat Bożej miłości. Tutaj widzimy, że 10 przykazań objawiają, kim jest Bóg. Posłuchajcie, przestudiujcie jakąkolwiek religię, czy jest taka, która mówi o miłującym Bogu. Nie. Mówią tylko o bojaźni wobec Boga, o oddawaniu Mu czci, lecz nasz Bóg jest Bogiem miłującym. Bóg jest miłujący. Punkt czwarty. Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli Go kochacie, to On będzie was błogosławił przez pokolenia. Lecz jeśli zgrzeszysz przeciwko Jemu, to On ukaże tę winę do trzeciego, a nawet do czwartego pokolenia. On nie zignoruje tej niegodziwości. Rozprawi się z nią tak, jak należy. Punkt piąty. Bóg jest wierny. On jest światłem. Odnośnikiem do tego punktu jest jeden z 10 przykazań, który brzmi, nie mów fałszywego świadectwa. Dlaczego? Ponieważ ten, który ustanowił to prawo, nie lubi fałszywego świadectwa, nie lubi fałszu. Chce, aby tak było tak i nie było nie. Bóg jest prawdomówny. Punkt szósty. Bóg jest czysty. Czy wiecie, dlaczego ludzie pożądają? 10 przykazań mówi, nie pożądaj. Czy wiecie, dlaczego ludzie pożądają? Ponieważ mają zbyt wiele celów, mają tak wiele aspiracji, Rzeczy, które kochają, nie są czyści. Jeśli jesteś czysty, to nie będziesz pożądał. Jest to przykład tego, w jaki sposób 10 przykazań jest fotografią samego Boga. Bóg jest zazdrosny, święty, kochający. Bóg jest sprawiedliwy, prawdomówny i czysty. Potem jak ujrzycie te obrazy, to zaczniecie go kochać. Czyż go nie kochacie? Punkt C. Jako Słowo Boże i świadectwo, wyraz Boga, prawo jest typem Chrystusa, Bożego Słowa i Bożego świadectwa. Kto nie tylko zachowuje prawo, ale żyje nim? Chrystus. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, był prawem chodzącym po ziemi. Prawo przyszło przez Mojżesza, lecz łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa. On sam jest wewnętrzną naturą i rzeczywistością prawa. Chrystus, sam Chrystus, jest rzeczywistością Bożego Słowa i rzeczywistością Bożego świadectwa. Ponieważ gdy widzicie Chrystusa, widzicie Boga. Punkt D. Chrystus jest rzeczywistością prawa, Bożego świadectwa. Bez Chrystusa Bóg nie ma świadectwa. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, był Bożym świadectwem. Można powiedzieć, że Chrystus był 10 przykazań, które chodziły po ziemi, ponieważ to, czym On był, było rzeczywistością 10 przykazań. On nie zachowywał 10 przykazań, ale żył je. On jest przykazaniem. Punkt D1. Tak jak prawo jest 10 słowami Boga, które objawiają Go Jego ludowi, tak Chrystus jest Słowem Bożym, które objawia nam Boga. Na początku było Słowo, a Słowo to było wyrazem samego Boga. Bez Chrystusa nie możemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg. To przez Chrystusa poznajemy, jaki jest Bóg. Punkt 2. Nie starajmy się zachowywać prawa na zewnątrz, lecz pozwalajmy Chrystusowi żyć z nas, byśmy w ten sposób stali się Bożym świadectwem, rozrostem i powiększeniem Bożego wyrazu. Teraz przechodzimy od Chrystusa do nas. Jako wierzący powinniśmy być Bożym świadectwem. W jaki sposób? Tak jak Chrystus jest Bożym świadectwem wyrażającym Boga, tak samo my winniśmy wyrażać Chrystusa. A przez to wyrażać Boga. Posłuchajcie, chrześcijanie nie zachowują prawa. My żyjemy nim. Punkt E. Rzeczywistość zachowywania prawa to życie Bogiem i wyrażanie Go. To bardzo istotne stwierdzenie. Jeśli spytacie dzisiaj o to Żydów, to odpowiedzą: o rety, nigdy o tym nie słyszałem. Całe życie trwałem przy Torze i myślałem, że tego właśnie pragnął ode mnie Bóg. To tylko obraz. Załóżmy, że jesteś z kimś zaręczony i ta osoba jest gdzieś za granicą i przyśle tobie swoje zdjęcie. I je tak czule ściskasz, przez cały dzień nosisz to zdjęcie ze sobą. To jest wspaniałe. Lecz pewnego dnia twoja dziewczyna przyjeżdża. Jest na lotnisku. A ty nadal tak czule ściskasz jej zdjęcie. Czy nie byłoby to głupstwem? Czym jest prawo? Prawo jest po prostu fotografią samego Boga. Bóg się ukazał, więc już nie potrzebuje zdjęcia. Może raz na jakiś czas, może na lotnisku powiesz, to Bóg. Ale prawo jest po prostu wyrazem samego Boga. Gdy zatem wpatrujemy się w Niego, oglądamy Go, to stajemy się Nim. Stajemy się prawem, stajemy się wyrazem prawa. O tym właśnie mówi ten punkt, jak to jest następny, punkt E. Rzeczywistość zachowywania prawa to życie Bogiem i wyrażanie Go. Takie życie na co dzień, życie wiecznej ekonomii Bożej, jest życiem Boga człowieka. Życiem, w którym nieustannie zapieramy się swojego ja. Jesteśmy ukrzyżowani, w wyniku czego możemy żyć Chrystusem, który jest Bożym świadectwem. Dzięki obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa służy to uzyskaniu przez Boga powiększonego i rozszerzonego wyrazu siebie. Jest to wzniosły szczyt życia Boga człowieka, życia, w którym Bóg żyje przez nas. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Prawo ma dwa aspekty. Aspekt litery i aspekt ducha. Litera zabija, ale duch daje życie. Tak samo jak w przypadku tych dwóch ilustracji, które przedstawiłem, również Słowo Boże może być literą lub może być duchem. Punkt A. Jeśli podchodząc do prawa, będziemy zajmowali się literą przykazań w taki sposób, że o, kocham każde słowo, Biblia jest wspaniała, będziesz kochał Biblię. Niedawno pracowałem nad rękopisem, w którym brat Lee mówił o tym, że mamy kod i klucz kodowy. Dawniej, nadając telegram, nadawało się kod. I co przychodziło, było kodem. Do odczytania kodu posługiwano się kluczem kodowym. Prawo jest takim kluczem kodowym. Jeśli mamy tylko klucz bez kodu, to samo w sobie jest to puste. Można nauczyć się kodu na pamięć, lecz będzie on dla nas bez znaczenia. Jeśli jednak otrzymujemy kod i mamy również klucz kodowy, to za jego pomocą możemy odczytać kod. Pomyślałem sobie, że jest to wspaniała ilustracja. Jeśli trzymamy się tylko prawa, to stanie się ono dla nas literą. Jeśli podchodząc do prawa, będziemy zajmowali się tylko literą przykazań, będziemy mieli do czynienia z aspektem litery, która zabija. Punkt pierwszy. O tym, czy doświadczamy prawa w aspekcie pozytywnym czy negatywnym, decyduje to, w jakim stanie znajduje się nasze serce, gdy przyjmuje ono prawo. Żydzi przeszukiwali Pisma. Odnosi się to do Ewangelii Jana 5, 39 i 40 i myśleli, że w nich mają życie. Nawet jeśli wiesz, że ta księga daje ci życie, to nic nie znaczy, ponieważ istotna jest osoba, która stoi za tą księgą. Nie jest to kwestia tego, iż wiemy, że klucz kodowy jest dobry i że zadziała. Chodzi o to, aby znać osobę, która stoi za tą księgą. Osobą, która stoi za tą księgą, jest sam Pan. Pan powiedział, a do mnie przyjść nie chcecie. Myślicie, że życie znajduje się w Piśmie i że z Niego macie życie, lecz do mnie przyjść nie chcecie. Jeśli nie przyjdziecie do Pana, Jezusa, to, co jest życiem lub co może dać życie, w rzeczywistości was zabije. W 7 rozdziale listu do Rzymian Paweł podał dalsze wyjaśnienie tego, w jaki sposób prawo może nas zabić. Powiedział, prawo jest dobre, jest duchowe, jest święte, prawo jest sprawiedliwe. Są to wersety 12, 12, 14. Lecz następnie mówił, to co dobre, w końcu grzech poprzez to przykazanie zwiódł mnie i zabił. Myślę, że najlepiej będzie, jak zilustruję to za pomocą braci. Bracia, podejdź tu, ty i ty też. Dobrze. Oto prawo. Przykazanie. Jest napisane, że jeśli nie jestem świadom, to grzech jest uśpiony. Jeśli nie jestem świadom prawa, to grzech jest uśpiony. To jest grzech. Jeśli nie jestem świadom prawa, to grzech jest uśpiony. Następnie, gdy uświadomię sobie, że to prawo, to grzech się budzi i za pośrednictwem prawa zwodzi mnie, ponieważ ukazał się mając na sobie maskę prawa. Myślałem, że podążam za prawem, lecz w rzeczywistości stał za tym grzech, który chciał mnie zniewolić. Najpierw mnie zwodzi, a następnie zabija. Kto mnie zabija? To nie prawo mnie zabija, lecz grzech. Grzech poprzez przykazanie zwodzi mnie i następnie zabije mnie. Następnie mamy rozdział 8, w którym mowa jest o prawie ducha. Podejdź tu. Jesteś prawem ducha życia w Chrystusie Jezusie. Teraz podejdź i uwolnij mnie spod prawa grzechu i śmierci, aby teraz sprawiedliwy wymóg prawa wypełnił się we mnie, w tym, który postępuje według ducha. Kim on jest? To szatan. A ten? To zwieńczony Bóg jako duch. I gdy skieruję swój umysł na Niego, to sprawiedliwy wymóg prawa wypełnia się. Następna rzecz zależy od tego, gdzie znajduje się przykazanie. Jeśli jest tutaj, to mnie zabije. Lecz jeśli przykazanie jest tutaj, to zostanie przeze mnie wypełnione. Gdy przylgnę nie do Niego, a do Niego, do ducha życia, w Chrystusie Jezusie. To prawo uwalnia mnie od prawa grzechu i śmierci. Myślę, że Paweł jasno przedstawił, że to samo prawo w rozdziale 8 i 9 może być wypełnieniem Bożego wymagania lub czymś, co mnie zwiedzie i zabije. Punkt B. Jeśli zaś do każdej części prawa, wszystkich przykazań, przepisów, ustaw, nakazów i wyroków podejdziemy jako do słowa Boga, którego kochamy i które to słowo On tchnął, będziemy mieli do czynienia z aspektem życiodajnego ducha. Jeśli będziemy kochali Boga, korzyli się i traktowali prawo jako Jego żywe słowo, za pośrednictwem którego mamy z Nim styczność i trwamy w Nim, prawo to stanie się kanałem doprowadzającym do nas boskie życie i substancję, by nas zaopatrzyć i poosilić. Chciałbym podkreślić słowo miłość. Jeśli kochamy Boga, to wspaniałe. Jest to czymś wspaniałym, że Bóg prosi nas, abyśmy Go kochali. Nie poprosiłbym psa, by mnie kochał. Nawet obcego nie poprosiłbym, by mnie kochał. Siostra Margaret Barber miała Biblię, którą podarowała Watchmanowi Nee. Na końcu, na okładce tej Biblii, siostra Margaret napisała: Panie, dziękuję Ci, ponieważ w Twoich przykazaniach jest napisane: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całej siły swojej, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Panie, dziękuję Ci. Czy nie jest to czymś wspaniałym, że zdajesz sobie sprawę, że Bóg mówi: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej i z całej myśli swojej. Jest czymś wspaniałym. Nie jest to zewnętrzne przykazanie. Niektórzy mówią: prawo już przeminęło, lecz sam Pan powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale prawo nie przeminie, i że On nie przyszedł, aby unieważnić prawo, lecz aby je wypełnić. Ludzie pytali się Go, co jest najważniejszą rzeczą w prawie? Na co On odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całej myśli swojej, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Oto najistotniejsza kwestia znajdująca się w prawie. Jest nią to, abyśmy weszli w miłosny związek z Nim. Werset ten pochodzi z 6 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi on: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej, i zachowasz te słowa w sercu swoim. Następnie mówi: przywiążesz do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na oddrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Żydzi w Izraelu tak właśnie robią. Owiązują sobie czymś ręce, owiązują się też wokół pasa i zawieszają coś na głowie. Wykonują te wszystkie zewnętrzne rzeczy, lecz zapomnieli, o czym one tak naprawdę mówią. Mówią o pamiętaniu, aby kochać Boga. Będziesz miłował Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej siły swojej. I zachowasz te słowa w sercu swoim. Kiedy kochamy Boga, wypełnimy wszystkie przykazania. W następnym poselstwie będziemy mówić więcej na ten temat. Punkt drugi. Kiedy za pośrednictwem prawa, jako Słowa Bożego, wleje się w nas Boża substancja, staniemy się jedno z Bogiem w życiu, naturze i wyrazie. I samorzutnie będziemy prowadzili życie, które wyraża Boga i odpowiada Jego prawu. Bracia i siostry, dlatego jest tak bardzo istotne, abyśmy modlitewnie czytali. Musimy przyjmować Boże Słowo za pomocą modlitwy. Gdy się modlimy, to zanosimy Słowo do samego Dawcy Słowa, czyli do samego Boga. Całe Pismo jest Bożym tchnieniem, Słowem Bożym, które wychodzi z Jego ust. W Ewangelii Mateusza 4:4 Pan powiedział: nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem. Nie tylko z każdym słowem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. To, co mamy, to nie tylko zapisane, Słowo, ale Słowo, które wychodzi z ust Bożych. Jest to Słowo, które zostało wypowiedziane. Jeśli w relacji między mężem i żoną nie rozmawiacie ze sobą, tylko piszecie do siebie wiadomości, to coś jest nie tak. Mówienie do ludzi ma znaczenie. Kiedy mówisz do innych, to cała twoja istota dostaje się do ich wnętrza. Stąd też mąż i żona muszą ze sobą rozmawiać. Nie piszcie tylko wiadomości do siebie.
Alleluja.
Nasz Bóg nie wysyła nam tylko wiadomości, lecz mówi do nas. Amen. Punkt rzymski trzeci. Funkcja prawa ma dwa aspekty. Od strony negatywnej prawo obnaża grzech człowieka. Dobrze, nawet ten negatywny aspekt jest czymś dobrym, ponieważ gdybyśmy nie mieli prawa, to nasze grzechy nie zostałyby obnażone. Po drugie, poskramia grzeszników przed Bogiem. Czy ktoś z was został poskromiony, czytając Słowo Boże? Ja zostałem poskromiony. Po trzecie, prawo również strzeże wybrany lud Boży pod swoją opieką. W ten sposób lud ten prowadzony był do Chrystusa. Pamiętam, że był taki czas, gdy przyszedłem do Bożego Słowa i do Boga i kochałem Boże Słowo i chciałem zachowywać wszystko, o czym mówiło Słowo Boże, lecz było ono dla mnie niczym Góra Synaj. To obnażyło mój grzech i poskromiło mnie. Jakże to było strasznym doświadczeniem dla mnie, do momentu, aż zostałem zbawiony, naprawdę zbawiony. Wtedy poznałem Pana i Słowo nie było już dla mnie czymś strasznym. Punkt B. Od strony pozytywnej, funkcja prawa żywego świadectwa Boga polega na tym, że usługuje ono poszukującym, wierzącym, żywym Bogiem. Funkcja zaś prawa, która jest żywym Słowem Boga, polega na tym, że tym, którzy kochają prawo, usługuje ono Bogiem jako życiem i światłem. Amen. To, co mamy, to Boże, żywe Słowo. Słowo jest określane dwoma terminami. Jedno to rema, a drugie to logos. To, co mamy, to nie tylko logos od Boga, ale rema, która wychodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Kiedy modlitewnie czytam, to ponownie wdycham Jego Słowo, wdycham Boże przemawianie, a ono daje mi życie. Punkt rzymski czwarty. Prawo to żywe Słowo Boże, które wlewa Jego substancję do wnętrza tych, którzy Go w miłości poszukują i czyni ich Jego świadectwem, służącym wypełnieniu Jego odwiecznej ekonomii. Słowo wlewa się jest bardzo interesujące. Boże Słowo nie jest obiektywnym elementem, które nas potępia, lecz jest czymś, co wlewa w nas Boży pierwiastek. W studium życia znajduje się cenny fragment, który chciałbym się z wami podzielić. O górze Choreb mowa jest po raz pierwszy, gdy Mojżesz wszedł na nią i ujrzał płonący krzew ciernisty. Ogień na tym krzewie wlał się w ten krzew, tak iż sam krzew był przepojony tym ogniem. Gdy Bóg wyprowadził swój lud, przywiódł go dokładnie do miejsca, w którym ukazał się krzew ciernisty. Innymi słowy, Bóg pragnie, aby jego zbiorowy lud był zbiorowym, płonącym krzewem ciernistym, przypojonym nim samym. Gdy powiedział, że lud ten będzie jego osobistą własnością, własność ta miała zostać przepojona samym Bogiem. Stąd też Boży lud jako królestwo kapłanów stanie się zbiorowym krzewem ciernistym. Czy nie jest to wspaniałe? Boże żywe Słowo wlewa w nas Jego substancję. Punkt A. Prawo jest duchowe pod względem istoty, natury i substancji. Jest takie samo jak Bóg, Duch. Punkt B. Jako 10 słów Boga, prawo jest Bożym oddechem przekazującym Jego pierwiastek tym, którzy przyjmują Jego Słowa. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy modlitewnie czytałem. Powiedziałem, o, Boże Słowo jest tak wspaniałe. Nie wiedziałem, że Boże Słowo jest tak wspaniałe. W każdym słowie możemy go wdychać. Niektórzy mówią, oto prawidłowy sposób, w jaki powinno się modlitewnie czytać. Nie obchodzi mnie, jakim sposobem się posługujesz. Na początku lat 60. w Hongkongu czytano modlitewnie w pewien sposób i to przypominało wystrzał petard. Nie chodzi o to, jaką metodą się posługujesz, gdy modlitewnie czytasz, lecz o to, abyś podczas czytania Bożego Słowa wdychał Boga. Panie, dziękuję Ci. Mówisz mi, abym Ciebie kocham. Kocham Cię. Gdy w ten sposób modlitewnie czytasz, Słowo Boże dostaje się do Twojego wnętrza, Jego esencja dostaje się do Twojego wnętrza. Punkt rzymski 5. Najważniejsze i najgłębsze zadanie prawa, które jest Bożym Słowem, polega na udzielaniu nam Bożej substancji i czynieniu nas jedno z Bogiem, takimi samymi jak On w życiu, naturze i wyrazie, ale nie w bóstwie. W ostatnim punkcie rzymskim występuje słowo wlewać. W tym punkcie mamy słowo udzielać. Bóg zatem nie tylko wlewa w nas swój pierwiastek, ale udziela nam swojej esencji, swojej wewnętrznej natury, a nawet słowami proroka Jeremiasza, On wpisuje się w nas. List do Hebrajczyków mówi, że wpisał On w nas swoje prawo. Tak więc nie znajduje się ono poza nami, lecz staje się w nas samą istotą Boga, Bożą substancją wpisaną w nas. W rzeczywistości nowe przymierze, które jest ulepszeniem starego przymierza, mówi, że moje prawa włożę w nich i wszyscy będą mnie znali. Prawo, które zostało w nich włożone, jest zapisaniem się w nich samego Boga. Drugi list do Koryntian, rozdział 3, zestawia w kontraście stare przymierze, w którym słowa były zapisane na tablicach kamiennych, z nowym przymierzem, w którym to Duch Boży zapisuje samego siebie na sercach mięsistych. Bóg zatem udziela nam swojej substancji. Kiedy Mojżesz, punkt A, otrzymywał od Boga prawo, przepajał się Bożym pierwiastkiem, który sprawił, że jaśniał on Bogiem. Mojżesz spędził 40 dni na szczycie góry. Czy potrzeba aż 40 dni, aby otrzymać 10 słów? Tych 10 słów można podyktować w 10 minut. A w jeden dzień można nauczyć się ich na pamięć. Nie potrzeba na to 40 dni. Dlaczego zatem trwało to 40 dni? Te 40 dni potrzebne były na przepojenie. Kiedy Mojżesz przebywał tam przez 40 dni i 40 nocy, przepajał się samym Bogiem. Punkt B. Gdy Boża substancja przepaja nas za pośrednictwem Jego Słowa, stajemy się tacy jak On, a Jego boskie przymioty wyrażają się w naszych ludzkich cnotach. Punkt C. Zachowujemy przykazania prawa nie własnym wysiłkiem, lecz, jak to przed chwilą zilustrowałem, zachowujemy je tym, co Pan wlał w nas dzięki temu, iż kontaktowaliśmy się z Nim. Z chwilą, gdy zostaniemy dogłębnie przepojeni wewnętrzną zawartością Boga, On sam, dawca prawa, od wewnątrz będzie zachowywał swoje prawo. Posłuchajcie, to nie jest teoria, lecz naprawdę jest to nasze doświadczenie. Jeśli staramy się zachowywać prawo, stanie się ono dla nas potępieniem. Trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian mówi, że stara służba jest służbą potępienia i służbą śmierci. Jeśli dotykacie prawa w negatywny sposób, stanie się ono potępieniem i śmiercią. W szóstym punkcie rzymskim przechodzimy do wspaniałej porcji. Ze względu na postawę wobec prawa mamy dwie grupy ludzi. Tych, którzy w miłości poszukują Boga i tych, którzy zachowują literę prawa. Poniżej znajduje się 10 punktów, które opisują, jak psalmiści radowali się Słowem Bożym. Punkt A. Psalmiści szukali w miłości Boga, kochali prawo, Boże świadectwo i Jego żywe słowo. Punkt pierwszy. Kochali Boga. Psalm 18:2 mówi: miłuję Cię, o Panie, mocy moja. A Psalm 73:25 mówi: kogo prócz Ciebie mam w niebie? I na ziemi nie pragnę nikogo prócz Ciebie. To jest wspaniałe. Psalm 116:1 mówi: miłuję Jahwe, gdyż wysłuchał głosu mego. Ogłośmy to razem. Kocham Boga. Czy nie jest to słodkie? Kocham Boga. Punkt drugi. Szukali Boga. Psalm 42:2-3 mówi: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Następnie Psalm 43:4 mówi: przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. A Psalm 119:2 mówi: szczęśliwi ci, którzy zachowują Jego świadectwa, całym sercem Go szukają. Werset 10 mówi: z całego serca szukam Ciebie. Z całego serca. Amen. Punkt trzeci. Mieszkali z Bogiem. Psalm 27:4 mówi: o jedno prosiłem Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim mieszkał po wszystkie dni mego życia, abym oglądał Jego piękno i wywiadywał się w Jego świątyni. Psalm 84. Jak miłe są przybytki Twoje, Jahwe, zastępów. Psalm 92 mówi, werset drugi mówi: Panie, Tyś naszym mieszkaniem przez wszystkie pokolenia. Psalm 91, werset pierwszy mówi: ten, który mieszka w pieczy Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Ci, którzy w miłości szukają Boga, mieszkają w Nim. Punkt czwarty. Oglądali piękno Boga. Psalm 27:4 mówi: o jedno prosiłem Jahwe, tego poszukuję, bym w domu Pańskim mieszkał po wszystkie dni mego życia, abym oglądał Jego piękno i wywiadywał się w Jego świątyni. Punkt piąty. Napełniali się Bożymi bogactwami. Psalm 52, werset 10 mówi: ja zaś jestem jak zielone drzewko oliwne, co kwitnie w domu Bożym. Ufam miłosierdziu Bożemu na wieki wieków. Psalm 92, wersety 13 i 14 mówią, że zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną w starości. Będą pełni soków i wiecznie żywotni. Niech to będzie prawdziwe dla wszystkich starszych braci i sióstr pośród nas. Następnie Psalm 92, werset 10 mówi: świeżym olejkiem namaściłeś mnie. Ci, którzy w miłości szukają Boga, napełniają się Bożymi bogactwami, a następnie czerpią z bogactw życia. Punkt 6. Psalm 36, 9 mówi: nasycaj się tłustością Twojej rozkoszy. Punkt 7. Otrzymywali zaopatrzenie od Boga, by zachowywać Jego słowa. Psalm 119, 57 mówi: moim działem jest Pan. Powiedziałem, że będę zachowywać Twoje słowa. Następnie cenili Boże prawo. Psalm 119, werset 14 mówi: cieszę się z drogi Twoich upomnień, jak z wszelkiego bogactwa. Następnie werset 72: Twoje prawo jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Następny punkt, 9. Kosztowali słodyczy prawa. Psalm 119, werset 103 mówi: o, jak słodkie są słowa Twoje dla mego podniebienia. Nad miód są słodsze dla ust moich. I punkt ostatni, pokładali ufność w Słowie Bożym i rozpamiętywali je. Wersety 147 i 148 mówią: przychodzę o świcie i wołam, ufność pokładam w Twoim Słowie. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twoje Słowo. Kiedy słyszałem świadectwo pewnej starszej siostry, starsi ludzie budzą się w nocy, aby pójść do toalety, lecz ona nie chciała w nocy wstawać do toalety, ponieważ zaraz potem zasypiała, a ona nie chciała zasypiać o świcie po to, aby móc dotknąć Bożego Słowa. Myślę, że jest to wspaniałe świadectwo. Punkt B. Symeon i Anna również znajdowali się wśród tych, którzy w miłości szukali Boga. Podczas gdy wyczekiwali Chrystusa, Duch Święty był na nich. Punkt drugi. Mieli też objawienie Ducha Świętego i postępowali przez Ducha. Punkt trzeci. Mieszkali w świątyni i służyli Bogu w postach i modlitwach. Radowali się zatem Bogiem, a On w nich się wlewał. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza słowa Symeona są pełne Bożego Słowa. On musiał radować się Słowem Bożym w Starym Testamencie i Boże Słowo wlało się w niego, tak iż cześć, która wylewała się z jego ust, pochodziła ze Starego Testamentu. Ze względu na czas nie będę teraz ich czytał, lecz wy przeczytajcie te wersety i wszystkie odnośniki, ponieważ każde słowo, które on wypowiedział, ma swój odnośnik w Starym Testamencie. Punkt czwarty. Ponieważ Bóg wlewał w nich swoją substancję, mogli prowadzić życie, które odpowiadało prawu, wyrazowi Boga. Punkt C. Judaiści, zachowujący literę prawa w sposób formalny, i dogmatyczny, nie byli sercem z Bogiem, lecz z uśmiercającą literą prawa. Dążyli do prawa bez Boga. Prawo zabiło Szawła z Tarsu. Szawł z Tarsu wyszukiwał i zabijał ludzi i w zamian sam został zabity przez prawo. Prawo było uśmiercającą literą. Punkt D. Zanim Szawł z Tarsu został zbawiony, był gorliwy w prawie. Jako judaista bluźnił Bogu i był prześladowcą ludzi. Pamiętacie prawnika, który przyszedł do Pana Jezusa z zapytaniem, jakie przykazanie jest najważniejsze? A Pan mu odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swym sercem i z całej swej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego? Prawnik zapytał, kto jest moim bliźnim? A Pan opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie. Powiedział, posłuchaj, zachowujesz prawo, lecz prawo ciebie zabiło. Jesteś jak ten, który został zabity przez prawo, przy drodze. Ja przyszedłem, aby dać ci życie i wyprowadzić uśmiercające litery prawa. Punkt rzymski 7. Dzięki temu, że Bóg wlewa w nas swoją substancję za pośrednictwem żywego słowa, stajemy się prawdziwymi czcicielami Boga. Jesteśmy zgodni z tym, jaki jest Bóg. Odpowiadamy temu, jaki On jest. I odzwierciedlamy ze względu na Jego chwałę. Powtórzę ten werset, zapisałem go sobie. Księga Wyjścia, rozdział 24, werset 11 mówi, a oni oglądali Boga, a następnie jedli i pili. Oto prawdziwe oddawanie czci Bogu. Punkt A. Prawdziwy czciciel to ktoś, w kogo wlał się Bóg i kto wyraża Boga, dzięki czemu staje się według tego, jaki jest Bóg i odpowiada temu, jaki On jest. Postępowanie kogoś takiego odpowiada Bożemu postępowaniu i odzwierciedla to, jaki jest Bóg. To żywe świadectwo Jezusa. Punkt B. Prawo, które jest Słowem Boga, to Boży oddech pozwalający nam wdychać Boga, żebyśmy mieli siłę prowadzić życie, które wyraża prawo, odpowiadając Bożej naturze i wyrazowi. Ostatni punkt jest bardzo, bardzo ważny. Przeczytajmy go razem. Najwznioślejszym zawodem na ziemi jest spędzanie czasu z Bogiem, który wlewa w nas samego siebie, aż będziemy nim jaśnieli. W ten sposób realizuje się odwieczna Boża ekonomia, która polega na tym, że Bóg chce wbudować się w człowieka, aby uzyskać swoje świadectwo, powiększony i rozszerzony wyraz siebie. Najwznioślejszym zawodem na ziemi jest spędzanie czasu z Bogiem, który wlewa w nas samego siebie. Podczas ostatniego szkolenia dla starszych braci przypomniałem im o małej książeczce zatytułowanej Spędzanie czasu z Panem. To jest bardzo ważne. Musimy spędzać czas z Panem. Już o tym mówiłem, że Mojżesz spędził 40 dni, 40 nocy. Właściwie, jeśli przeczytacie uważnie, zobaczycie, że Mojżesz spędził 40 dni i 40 nocy za pierwszym razem, po czym zszedł z góry i spędził następne 40 dni i 40 nocy, rozmawiając z Bogiem w 9 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Następnie powrócił i spędził następne 40 dni i 40 nocy. Łącznie Mojżesz spędził 120 dni przebywając z Bogiem, rozmawiając z Nim. Tego właśnie potrzebujemy, aby wchodzić w Bożą obecność i trwać w społeczności. O bracia i siostry, wszyscy potrzebujemy spędzać czas z Panem. Nie potrzebujemy tak bardzo spędzać czasu w innych rzeczach. Jedno jest nam potrzebne. Spędzanie czasu z Panem. Odnośnik do tego punktu to trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian. Podkreślę tę kwestię i przejdę do podsumowania. W tym rozdziale Paweł porównywał służbę mojżeszową z naszą nowotestamentową służbą. Powiedział, że służba mojżeszowa była chwalebna, ale nasza jest jeszcze bardziej chwalebna. Jak chwalebna była służba Mojżesza? Kiedy Mojżesz wchodził w Bożą obecność, jego twarz jaśniała. Ilustracja, jaką posługiwał się brat Lee, miała miejsce w północnych Chinach, w północnej części Chin. Gdy ktoś zbliża się do pieca, rozgrzeje się, i gdy następnie wejdzie do innego pokoju, jego ciało nadal jest ciepłe. Gdy wchodzimy w społeczność z Bogiem, przychodzimy do Niego, a On się w nas wlewa i jaśniejemy. Werset 18 mówi, że my wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, przeobrażamy się w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan Duch. Werset ten mówi o sześciu rzeczach. Po pierwsze, mówi o odsłoniętym obliczu. My wszyscy z odsłoniętym obliczem. Wiecie, myślałem, że Mojżesz zasłania swoją twarz, ponieważ była zbyt jaśniejąca, że aż lud nie był w stanie tego znieść i że to właśnie było powodem, dla którego zasłania swoją twarz. Ale ponownie przeczytałem przypis i ten werset, który mówi, że on zasłaniał twarz, ponieważ nie chciał, aby lud patrzył na to, jak stare przymierze zanika. Oto jak to zdarzenie wyglądało. Mojżesz wchodził w Bożą obecność, co można porównać do podchodzenia blisko do pieca. Napełniał się tym całym ciepłem, a następnie jego twarz jaśniała, po czym wychodził. I gdy przeczytacie przypis, to zobaczycie, że gdy przemawiał, to nie miał zasłony. Jego przemawianie nie miało na sobie zasłony, lecz po tym, jak skończył przemawiać, jaśnienie zaczynało zanikać, więc szybko nakładał zasłonę na swoją twarz, aby lud nie widział tego zanikania. Zasłona zatem nie zasłaniała chwały, lecz zasłaniała zanikanie chwały. To było doświadczenie Mojżesza. Chociaż spędził on 120 dni, jaśnienie to zanikało, ale w Nowym Testamencie jest napisane, że nasza chwała nie zanika, ona postępuje z chwały w chwałę. Nasza służba, nowotestamentowa służba, jest lepsza od służby starotestamentowej. Służba starotestamentowa ma chwałę, lecz nowotestamentowa służba ma więcej chwały. Chwała Starego Testamentu zanika, ale chwała Nowego Testamentu nie zanika. Gdy do Niego przychodzimy z odsłoniętym obliczem, są trzy rodzaje zasłon. Zasłona na twarzy Mojżesza, zasłona na twarzy Żydów i zasłona na twarzy ludzi ginących. W Nowym Testamencie nie ma zasłon, powinni usunąć swoje zasłony i gdy zasłona zostanie usunięta, wówczas z odsłoniętym obliczem mogą oni oglądać chwałę Pana. Następnie przeobrażają się w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia sam ukochany, Pan Duch. Gdy oglądasz Jego twarz, rozdział 4 mówi, chwała Boża jest na obliczu Jezusa. Gdy poświęcisz czas, aby wpatrywać się w tę twarz, będziesz odbijał Jego chwałę, a chwała ta nigdy nie zaniknie. lecz postępuje z chwały w chwałę. Czyż nie jest to dla nas wielką zachętą, aby pozostawać, spędzać czas w Pańskiej obecności, po prostu aby oglądać Jego twarz. Amen. Niech Pan błogosławi nas wszystkich i niech te 6 dni będzie dniami wpatrywania się w Pana, w społeczności z Nim. Amen. Pomódlmy się przez chwilę. Następnie bracia powiedzą nam, co mamy robić.